apel mój, kiedy jemy źle, to wziąć tabletkę i wtedy będzie lepiej. No nie będzie lepiej. Dzisiaj mamy do czynienia z ogromnym przebodźcowaniem sygnały ze świata zewnętrznego. Zdobyłem wszystko, co miałem do zdobycia w zakresie sportowym jako wyczynowy sportowiec. Zdobyłem jeszcze bardzo niewiele w zakresie życia, które na mnie czekało. Uszanujmy porę jedzenia południowego. Taką cenę warto zapłacić, żeby za chwilę być mistrzem olimpijskim w Atlancie. Dobrze, zależy mi na tobie, podoba mi się to. I zadziałało. Wygrywać z pokorą i przegrywać bez urazy.
Zadbaj o zdrowie bez kompromisów. Sięgnij po nasze przebadane suplementy diety z czystym składem na expertianaturals.pl. Naucz się języka nawet w 3 miesiące. Dołącz do kursów online Instytutu Lingwistyki z gwarancją rezultatów. Dzięki aplikacji na smartfona, podcastom, mapom myśli i wsparciu sztucznej inteligencji uczysz się skutecznie i z przyjemnością. Dołącz na instytutlingwistyki.pl. Poznaj rozwojowe książki wydawnictwa Ekspertia dla dzieci i dorosłych. Zamów na ekspertia.com.pl.
Doktor Tadeusz, witajcie kochani. Naszym dzisiejszym gościem jest Robert Korzeniowski. Czterokrotny mistrz olimpijski, który przez lata przesuwał granice ludzkiej wytrzymałości, pokazując jak ciało i głowa mogą razem osiągnąć rzeczy pozornie niemożliwe. 4 złote medale olimpijskie. Ikona wytrzymałości i mentalnej siły. To nie będzie rozmowa o medalach, to będzie rozmowa o tym, ile człowiek jest w stanie znieść i co go naprawdę prowadzi do zwycięstwa. Robert, powiedz, ile samotności kosztuje zostanie mistrzem świata?
Właściwie to się nigdy nie czułem samotny, poza takimi strefami, które trzeba było sobie mocno zarezerwować dla samego siebie,
no właśnie.
Ale to była taka samotność negocjowana z otoczeniem, czy inaczej, bardziej taki indywidualny leadership, który miał sprawić, że to, co wypracowałem grupowo, będzie teraz przeze mnie zrealizowane i koniec. I funkcjonowanie w sporcie uważam, że w ogóle zależy od tego, jak bardzo jesteśmy w stanie z jednej strony korzystać ze świata, który nam coś daje i z tych relacji, a z drugiej strony chronić się przed nimi i mieć takie poczucie, że rzeczywiście za coś odpowiadamy. Dla mnie na przykład, jeżeli chodzi o te przygotowania takie ostateczne, te najważniejsze dni przed igrzyskami, mistrzostwami świata, to taka strefa około 12-15 dni. To było właśnie poszukiwanie tej, jak określiłeś to, samotności, ale przede wszystkim tej indywidualizacji siebie samego, tak. W relacji ze światem, siebie samego odnośnie odpowiedzialności za podejmowane decyzje, działania. Bo przecież kiedy trafiałem na trasę, owszem, korzystałem z tego, że ktoś mi podawał bidon, ktoś mi podawał czas, ale to ja musiałem to zrealizować i koniec. I wiesz, nie wszyscy jesteśmy gotowi na to, żeby zmierzyć się z taką jednoosobową odpowiedzialnością. I ja bardzo tęsknię znowu za tymi sferami tej negocjowanej samotności dzisiaj, bo też kiedy mam podjąć ważne decyzje, jakieś duże działanie, to wolę być sam, na chwilę zatrzymać się i myślę, że kultura nasza, która jest pełna historii o pustelnikach, o ludziach, którzy byli mędrcami, którzy gdzieś tam sobie na wysokiej górze czy drzewie, gdziekolwiek siedzieli, pozamykani, albo też o tych, którzy zanim podejmowali ważne decyzje, to do takich pustelników się udawali w takie miejsce odosobnienia. Krótko mówiąc, to są posty, to są rekolekcje.
Tak.
To jest ciągle żywe.
Jasne.
To jest nam wciąż potrzebne.
Czyli
ta samotność.
Bycie w kontakcie we własnym ciałem, obecnością w własnym ciele i emocjami.
Tak, bo my dzisiaj mamy do czynienia z ogromnym przebodźcowaniem.
Dokładnie.
Jeżeli chodzi o sygnały ze świata zewnętrznego. Ja nieraz, kiedy prowadzę takie warsztaty z leadershipu też, to pytam ludzi, czy mają realnie w ciągu dnia 30 minut, by pobyć sam na sam ze sobą. W jakikolwiek sposób. Tak? Wtedy, kiedy nie odbierają bodźców produkowanych przez innych. Ja nie mówię o bodźcach zewnętrznych, bo można słyszeć wiatr czy liście.
Ptaków, tak.
Ale bodźce, czyli muzyka, tekst, słowo. Bardzo trudno jest znaleźć ludzi, którzy mają rzeczywiście takie poczucie, że w danym momencie są sam na sam ze sobą, bo przecież bardzo często nawet ci, którzy uprawiają sport, bo to jest jakaś forma też medytacji, zawieszenia i tyle.
Przepływu takiego.
Ale zakładają sobie na uszy słuchawki, słuchają podcastu, żeby nie tracić czasu, albo muzyki. A ja uważam, że może nie jest to stricte strata czasu, ale to jest strata szansy na to, by usłyszeć siebie.
Być ze sobą, dokładnie. Pięknie to powiedziałeś. Bardzo fajnie, to mi się podoba. I też na to zwracam uwagę, że jeżeli jesteśmy obecni w własnym ciele, słuchamy, co ono do nas mówi, mamy świadomość tego, co nasze myśli tworzą, to możemy sobie coś wykreować i nie będzie to obce, to będzie nasze.
Tak. Tak, ja też jestem tego zdania, że ciało, czyli to jest ciało, organizm.
Tak, organizm.
To powinien być nasz najlepszy przyjaciel.
Ja to ciągle mówię.
Poświęcamy tyle czasu, ile powinno się poświęcić najlepszemu przyjacielowi, a na pewno tyle uwagi. I szanujemy jego zdanie, jego wymagania. Nie kasujemy wiadomości, które nam wysyła.
Uwaga, uwaga! Szybki przerywnik. Zapraszam Cię do wejścia na expertianaturals.pl po to, abyś poznał swoje nowe suplementy diety. Są przebadane laboratoryjnie, ich jakość jest bardzo wysoka, a cena uważam, że wcale taka wysoka nie jest. Mamy coś dla każdego, od podstawowych witamin, po różne mieszanki adaptogenów, po różne inne rzeczy, które wprowadzamy na bieżąco i mogę Ci zagwarantować, że jest to bardzo wysoka jakość. Sam ich zresztą codziennie używam, moja rodzina również jest zmuszona, żeby ich używać, także gorąco Cię zachęcam. Mamy opcję zakupu jednorazowego lub opcję promocyjną zakupu w subskrypcji, po to, abyśmy mogli Ci wysyłać produkty, kiedy tylko będziesz ich potrzebować. Wejdź na expertianaturals.pl.
Nie usprawiedliwiamy stanu emocjonalnego, działając na przekór temu, co nam mówi nasz przyjaciel, czy jakie sygnały daje. To jest duża sprawa nauczyć się rozmowy i ze sobą w kontekście mentalnym, ale też ze sobą w kontekście tym fizycznym, bo naprawdę mam wrażenie, kiedy też docierają do mnie, jak do nas wszystkich, kampanie, możesz byle jak jeść, tylko weź tę tabletkę, tak? No jak boli, to też weź tabletkę, tak? I tak dalej, i tak dalej. Czyli co, jak ci organizm mówi, że tu nie działa, jest zapalenie, weź tabletkę, rób swoje, pokaż, że potrafisz w tym momencie biegać albo pracować w ogródku. Okej, tak? Ja nie mówię, że tabletki nie pomagają. Pomagają. Ale to jest uczenie nas tego, by ignorować
objawy.
Objawy, no po prostu. No. Jak dziecko przychodzi do mnie trenujące, mówi, że je boli kolano, ma kolano spuchnięte, to nie mówię...
Weź tabletkę,
tylko okej, zróbmy przerwę, zobaczmy, znajdźmy powód i koniec. No niby to jest oczywiste, ale to samo jest z grypą, którą powinniśmy zapijać odpowiednimi naparami i iść do pracy.
Wyspać się, dobrze się odżywiać.
Oczywiście.
I nie chorować.
To jest jedno z ważniejszych wyzwań dla mnie dzisiaj też, ponieważ jestem już bliżej 60 jak 50 i też wiem, jak bardzo ważne jest to, by ten mój organizm mi pomagał w tym, co mówi głowa i co by chciała jeszcze w życiu z projektu zrealizować.
Uwaga, uwaga, krótka informacja. Jeżeli chcesz zupełnie bezpłatnie powtórzyć sobie wiedzę z dzisiejszego odcinka, kliknij linka, który znajdziesz w opisie filmu, aby pobrać plik PDF ze streszczeniem dzisiejszego wideo.
Uważam, że kiedy byłem sportowcem, to wiesz, wszystko było takie, no jednak proste pod tym względem, bo to był rytm dnia ustalony, to tak. Była taka uważność i zawsze fokus na siebie. A przecież w tym życiu naszym publicznym, no nie wypada być sfokusowanym na sobie, tak? To jest takie źle widziane. Zróbmy coś mimo wszystko.
Tak.
A wtedy był taki czas, żeby robić tylko to, co jest dla mnie dobre, tak? co jest dla mnie dobre i co, uwaga, koniec końców, ucieszy tych, którzy są wokół mnie. No przecież to ja miałem przynieść sukces, który ich też radował.
Tak.
Bardzo trudne wyzwanie dla każdego na życiu dzisiaj.
Ale do tego można dążyć. Zauważyć, co ciało do mnie mówi, te sygnały, co bym chciał. Wtedy sobie kierować, co bym chciał. I bardzo mi się podobało, że powiedziałeś, że nawet dla leadership szkolenia prowadzisz, to też zwracasz uwagę, żeby być skupiony na sobie, żeby zobaczyć, co ja mam w sobie, co to ciało do mnie mówi, jakie mam emocje i co ja bym sobie mógł wytworzyć. To jest recepta na właściwie długowieczność. Bo jeżeli trzymasz to, co teraz, tą kondycję dobrą, ciało jest plastyczne całe życie i mózg jest plastyczny całe życie. Możemy to utrzymać, żeby dobre decyzje podejmować za 20-30 lat. Właśnie 50 to nie jest zły moment w życiu, tylko piękny,
tak,
bo masz doświadczenie i masz świadomość.
Tak.
I to jest kluczowe, żeby mieć świadomość tego, że to ciało do mnie coś mówi. No genialny. A powiedz mi jeszcze, co bardziej boli? Trening olimpijski czy zdobycie wszystkiego?
Nigdy nie miałem poczucia takiego, że zdobyłem wszystko.
Ale 4 złote medale.
No okej, w zakresie sportu tak, tylko że w tym momencie można by kończyć życie i już.
No
i wiesz, ja uważam, że powinniśmy starać się zdobyć wszystko na konkretnym etapie, okay, w ramach celów, które przed sobą stawiamy, ale staniecie przed sobą i powiedzenie, że zdobyłem już wszystko, no to jest początek pięknej katastrofy. I tyle. I ja wracałem z igrzysk w 2004 roku w poczuciu, że zdobyłem wszystko, co miałem do zdobycia,
no
w zakresie sportowym jako wyczynowy sportowiec, ale zdobyłem jeszcze bardzo niewiele w zakresie życia, które na mnie czekało. W związku z tym to była dla mnie dobra baza do tego, żeby iść dalej. I ja mam takie poczucie, i to nie jest jakaś pogoń za niewiadomym, ale takiego zdrowego niespełnienia. Czyli mam takie poczucie, że jest jeszcze tyle przestrzeni do zagospodarowania i tyle obszarów, w których można zasadzić coś dobrego i żeby z tego urósł sukces. Uważam, że takie podejście do życia sprawia, że lepiej radzimy sobie z etapami biologicznymi, jak również lepiej zagospodarowujemy etapy życia społecznego czy naszej dojrzałości intelektualnej. I tak podchodząc do życia, ja mam zamiar być aktywnym i niespełnionym jak najdłużej. Mam nadzieję, że do ostatniego mojego dnia, bo zapewne jak umrę, to jeszcze będę miał mnóstwo spraw niezałatwionych. I oby tak było.
Okay. Czyli masz cele, dalej cele, do których zmierzasz, do realizacji.
Całkowicie. W ogóle uważam, że człowiek, który działa bez świadomego celu i bez poczucia, że to tu i teraz działa na rzecz tam i wtedy, to jest jakieś wielkie nieszczęście, tak, jeżeli tak ktoś ma. Bo wtedy mamy poczucie, że właściwie jestem w takim dniu świstaka, działam sobie od tak, coś się dzieje, coś się powtarza i tyle. Nie wiem, jaki będzie efekt dostateczny tego, bo mam pełną powtarzalność, właściwie znowu spadają liście, znowu jadę na urlop w to samo miejsce, albo nie wiem, w inne, ale wymyślam w ten sam sposób sobie, że pasowało pojechać na urlop, że w pracy wracam do tego samego biura, albo czeka mnie awans, ale to wiadomo, jak ten awans będzie wyglądał, bo przecież przyglądam się temu szefowi już od 15 lat i mogę zająć jego miejsce potencjalnie. Wiesz, to nie ma w tym nic złego.
No tak.
Tylko dzisiaj się też borykamy społecznie z problemem depresji, motywacji do życia. To takie funkcjonowanie bez celu, czy bez umiejętności znalezienia celu, czy bez ambitnego poszukiwania wartości w tym, co robimy i jeszcze budowania tej wartości na przyszłość, no może prowadzić do zaburzenia własnej wartości i może prowadzić do poczucia bezsensu tego, co robimy.
Tak, tak. To jest bardzo ważne, żeby sobie pojechać w tym kierunku, który sobie zaplanowaliśmy, żebyśmy byli ciekawi życia.
Życia, świata, innych ludzi, tak.
Tak, że w momencie, kiedy przestajemy być ciekawi, to właściwie to się wszystko nam rozpływa. Czyli fajnie powiedziałeś, bo tu pięknie to wybrzmiało, żeby być obecnym w ciele, żeby mieć cel życia. To są wszystko cechy Blue Zone, co my mamy na świecie. Tych ludzi, którzy żyją ponad 100 lat. I na to się zanosi, czego tobie też życzę. A powiedz tak...
Oby.
Wiele osób...
Ale mam być na chodzie do końca, także...
No raczej, to jak nie ty. Wiele ludzi dzisiaj chce w życiu sukcesu. Ale nie bardzo chcą podnieść cenę tego sukcesu, bo coś tam trzeba właśnie jak gdyby przerobić, mieć to doświadczenie i tak dalej, i dyscyplinę też u siebie, chociaż niekoniecznie perfekcjonizm, tylko codzienne drobne kroki. Tak. Jaka była największa cena twojego sukcesu?
Myślę, że w sferze takiej najbliższej, nie wiem, rodzinnej, przyjacielskiej, koleżeńskiej musiałem też zrezygnować z wielu etapów, kiedy bliscy mi ludzie dojrzewali, dorastali, mieli coś do pokazania mi, a ja po prostu szedłem bezwzględnie po to, co miałem według moich zamierzeń osiągnąć. Odwracałem kartki z kalendarza i spotykałem się z moimi braćmi, siostrami, ba i dziećmi nieraz po paru miesiącach, a co do których to, co do niektórych przyjaciół, to odnajdywaliśmy się po latach. I nie ma w tym nic w moim poczuciu negatywnego. To jest pewien taki żal, że nie mogłem w czymś zauczestniczyć.
No to był wybór.
Pytasz się o cenę? Mhm. Tak, to był wybór. To nie jest coś, co stało się w sposób nieuświadomiony.
Tak.
Ale pamiętam taką rozmowę z kolegami na studiach, którzy na UF-ie katowickim wybierali się po raz kolejny do chatek góralskich na weekend. Tak, a jakaś tam impreza, nie pamiętam, czy w Brennej, czy w Szczyrku, gdzieś tam. I oni uważali mnie za dziwaka, no ale szanowali, że okej, ja zostaję, robię tam ten swój trening, ale jak spotkaliśmy się po 20 lat, to ci koledzy powiedzieli mi, no jakby rozumiem o co chodziło, tylko wiesz, na to nie daje nikt gwarancji, że rezygnujesz z czegoś, nie robisz na przykład tego takiego modnego dzisiaj studenckiego objazdu dookoła świata przez rok uczenia się świata. Świetne to jest zresztą, tak? Ale mówisz, nie, bo ja ten rok to mam taki no super ważny, tu się nie da stracić żadnego miesiąca, tygodnia. Pamiętam, kiedy rezygnowałem też, to nie była jakaś wielka, dramatyczna rezygnacja, ale wysłano mnie jako ochotnika do wojska, bo miałem zostać oficerem w klubie wojskowym. Byłem w klubie wojskowym. Ale się okazało, że właściwie ta jednostka, w której miałem przychodzić szkolenie, ona nic nie wiedziała o tym, że ja mam być sportowcem dalej. I to była szybka decyzja. Z czego rezygnuję? No, czy
z oficera?
Z takiej stabilności oficerskiej, jednak kariery w klubie wojskowym i tak dalej, i tak dalej. Pewnie dzisiaj byśmy rozmawiali, byłbym w randze spokojnie pułkownika. Czy wracam i biorę się do roboty następnego dnia, tak jak to wynika z mojego kalendarza takiego, wiesz, biologicznego i metodycznego przygotowania. No i podjąłem taką decyzję i wróciłem. Po prostu wziąłem bilet z Poznania do Krakowa z powrotem. Wszystkie gromy na mnie spadły potem od tych, którzy powiedzieli, no jak to, uciekłeś, zrezygnowałeś i tak dalej. No ale to jest jakiś wybór, jakaś cena za to, żeby no nie pójść ścieżką łatwiejszą, nie? Jednak, bo wojsko miało mi pomóc wtedy, to był rok 94. Bardzo trudny czas w kraju, ekonomicznie, ciągle niestabilnie, politycznie przecież. Ale ja mówię, nie, no, zrobię to na własnych zasadach i co się okazało? W parę miesięcy później byłem już brązowym medalistą Mistrzostw Świata, a wojsko mnie wezwało jako szeregowca już wtedy tylko, rezerwy na Mistrzostwa Świata żołnierzy do Rzymu, to zdobyłem srebrny medal w tych mistrzostwach. I nagle się okazało, że to wojsko może mi wybaczyć też, że nie dołączyłem do nich w roli zawodowego żołnierza, tylko że no trudno. Ścieżka wyboru kariery sportowej jest taka, a nie inna. Pamiętam też, kiedy na tym etapie mniej więcej moi koledzy we Francji mówili mi, a Robert, bo ty tam robisz takie rzeczy, zdobyłeś właśnie medal, bo ty to jesteś zawodowcem i możesz tylko z tego żyć i tyle. Ja mówię, wiesz co, To nie jest tak, że ja mogę tylko z tego żyć, bo ja generalnie żyję z tego tak sobie, jeśli chodzi o ekonomię, ale to jest kwestia wyborów. Ty chcesz na pół etatu pracować w firmie publicznej i na pół etatu być sportowcem. Tu te dwie połówki się nie zawsze mogą spotkać i nie jesteś na 100% ani w tym, ani w tym. W związku z tym wszędzie jesteś średnio dobry, ale nie jesteś najlepszy. I koniec. I to jest kwestia wyboru, wiesz, czasami jest tak, że musimy powiedzieć, okej, trudno, może tam mi się też podoba, ale to moje tu i teraz jest zagospodarowanie w sposób efektywny, taki, a nie inny i koniec.
Czyli potwierdziło się to, co powiedziałeś wcześniej, że będąc obecnym w swoim ciele, możesz podjąć taką decyzję i ta decyzja będzie słuszna, bo tobie ciało podpowiada, że lepszy będziesz tam.
Tak, oczywiście, to jest bardzo ważny wniosek, dlatego że wiesz, no ja nie mogłem czekać z moim ciałem na to, by zrealizować choćby nawet tę służbę wojskową, wrócić jako dowódca czołgu i nie wiem, po dwóch latach powiedzieć, dobra, to ja teraz wracam do roboty treningowej, ja teraz będę odnosił sukces. No nie, to byłoby całkowicie nierealistyczne i koniec. Jasne. Podobnie zresztą jak wszystkie inne decyzje, które podejmowałem na poziomie, wiesz, wyjazdu w lepszy klimat ekonomiczny, społeczny, jak również w sensie geograficznym do Francji, bo moje ciało potrzebowało cieplejszej zimy, moje ciało potrzebowało lepszego jedzenia, moje ciało potrzebowało spokoju codziennego, chociaż tam sielanki też nie było, ale jednak i trzeba było wykonać radykalny ruch, powiedzieć, dobra, jadę, trochę w nieznane, jakby nie było, ale podejmuję to ryzyko. I to była jeszcze jedna z tych decyzji, które podjąłem słusznie. Ceną było to, że się wyłączyłem na jakiś czas z takiego mainstreamu polskiego, ale taką cenę warto zapłacić, żeby za chwilę być mistrzem olimpijskim w Atlancie czy na kolejnych igrzyskach i traktować tę swoją część osobowości francuską czy francusko-terytorialną jako coś, co mnie dalej buduje, ale na innych zasadach niż budowałoby mnie w Polsce. I to też był ważny wybór.
Bardzo ciekawy, bardzo mądrze. Ja też tak mówię, doktor Tadeusz, witajcie kochani, dieta, stres i warunki środowiskowe, gdzie są relacje i sen 7-8 godzin. To, co po sobie pojechałeś na dobrą dietę, na dobre relacje, uspokojenie, ogarnięcie stresu i wyspanie się, takie warunki, które są filarami zdrowia generalnie. A kiedy byłeś najbardziej szczęśliwy? W tej drodze po sukces, czy jak już dostałeś ten chwilę po zdobyciu złotego medalu?
Ta chwila po zdobyciu była tym momentem euforii, ale może nie tak w chwila bezpośrednia, bo bezpośrednia to była jednak rutyna, no rutyna jednak mistrzowska też, której trzeba się nauczyć. Konferencja prasowa, przygotowanie w procedurze do dekoracji medalowej, kontrola antydopingowa, to są godziny, które są godzinami następującymi tuż po osiągnięciu globalnego sukcesu. Ale tam nie ma specjalnie miejsca na to, by mieć jakieś wielkie myśli, tylko idziemy trochę i staramy się oczywiście dzielić swoją radością, ale też działać zgodnie z procedurami. Ja miałem ogromną umiejętność i myślę, że mam ją dalej, żeby każdy sukces no, celebrować jak narodziny ukochanego dziecka. I to było coś zawsze dla mnie nowego, coś wspaniałego i zawsze to było nowe przeżycie, z którego byłem dumny, którym chciałem się podzielić i przeżyć. I często powtarzam też, dzieląc się moim doświadczeniem, że my powinniśmy umieć nacieszyć się w tym ciepłym i puchatym, które do nas trafia, takim dobrym naprawdę, pokazać, że zobacz, jakie to jest fajne, a potem wrócić do tak zwanej roboty, która ma niegwarantowaną, ale potencjalnie możliwą i znaną już odroczoną nagrodę. Czyli ja wiedziałem, że jak dzień po dniu zasuwam dalej, to ciepłe i puchate na mnie tam czeka. I wiesz, szczęście wygranej, stanie na podium, takie spełnienie, to jest coś takiego euforyczno-balsamującego. Natomiast ta codzienna gotowość do tego, by iść po szczęście, to jest specjalna właściwość tych, którzy są długodystansowcami w działaniu, ale ona musi być wyraźnie opowiedziana samemu sobie, że dzisiaj idę robić coś, co jest elementem właśnie tego, co sprawi, że będę miał to ciepłe i puchate. A to ciepłe i puchate dzisiaj będzie takie może jeszcze malutkie, ale to już będzie kawałeczek tego ciepłego i puchatego. Ja mówię nieraz też ludziom, że super ważne jest to, byśmy się nauczyli zdobywać medale na co dzień. Że każdy dzień powinien być na medal. I to nie chodzi o jakieś górnolotne stwierdzenie takie wow, teraz to codziennie na podium i tak. Ale no my potrzebujemy tych małych nagród. My potrzebujemy tego, że dzisiaj no tak jak ty pewnie w praktyce lekarskiej masz zrobiłem to i to i to. I to nie jest jeszcze coś wow, ale to dzisiaj jest super. I każdy sportowiec tego potrzebuje. Czyli duże szczęście składa się z serii małych szczęść, ale te małe szczęścia, jeżeli są dobrze osadzone mentalnie w poczuciu, że no właśnie idę teraz drogą tych małych szczęść po duże, no to to jest przemnożone szczęście absolutnie. To jest coś monstrualnie wielkiego, co pozwala nam żyć w stanie takich, wiesz, historii porównywalnych, czy w kontekście historii porównywalnych do mitycznych herosów, którzy oni siłę biorą nie wiadomo skąd, a to nie wiadomo skąd, to jest bardzo proste. Robisz, co lubisz, potrafisz się docenić tym, co lubisz, i to ci daje takie paliwo na następny dzień, żeby wstać, nieważne gdzie wstajesz i nieważne jaka jest pogoda czy zadanie, cieszę się, że wstałeś i że możesz to robić.
Dokładnie. Większość psychoterapeutów mówi o tym, i tu padło już to magiczne słowo, docenić się za to, co robisz. Docenić się, być dumnym z tego, co robisz. Można tam być wdzięcznym jeszcze za to, co nam się przydarza w życiu, ale docenić się, że te drobne rzeczy, bo zdrowie to jest proces, to są te codzienne decyzje, nasze codzienne wybory. Jeżeli codziennie się docenimy, to nasz mózg będzie myślał, że będzie nas doceniał, będziemy docenieni.
Tak.
I takie będzie nasze życie. Niż jeśli codziennie będziemy uważali, ale nie nadaje się, nie chcę mi się, nie potrzebuje. A czy dzisiejszy świat bardziej czyni ludzi silnymi, świadomymi, czy właśnie gdzieś oni odchodzą?
Wszelka generalizacja byłaby tutaj nieuzasadniona i to chyba tutaj trzeba jasno sobie powiedzieć, że ci zmieniają świat, ci mają szansę na odniesienie sukcesu, którzy są mniejszościowi, ale którzy jednak stanowią tę masę krytyczną, no...
Zapalają.
Oto oni są tą iskrą jednak. I to jest kwestia leadershipu. Tak samo, no wszyscy nie mogą być liderami, albo nawet jeżeli powinni być liderami własnego życia, to nie mają tego przepracowanego jeszcze. I jest to grupa mniejszościowa, tak, świadoma grupa i tyle, ale to ta grupa będzie stanowiła o przyszłości świata. Tak. Ja patrzę dzisiaj na młodzież, która mnie zachwyca. Znaczy, ja jestem zawsze poirytowany, kiedy słyszę, albo inaczej, no nie wiem, mówię, dobra, przecież już tak było. Kiedy mówię, to narzekanie takie, że młodzież jest taka, siaka, że nie robi tego, tamtego. Mhm. Oczywiście to samo słyszeliśmy o nas. My się mamy za kogoś lepszego teraz, skoro mówimy tak o młodzieży. Ale z drugiej strony, jeżeli się przyjrzymy młodzieży, to znowu, dostrzeżmy tych, którzy wybijają się na liderów, tych, którzy są wyjątkowi. I to nie jest nic nienaturalnego, że mamy w dziesiątce, mamy te według zasady Pareto, mamy te 20%, dwóch będzie, tak. Dwoje, którzy zmienią różnicę. I oni może wpłyną na pozostałą ósemkę, tak? Ale oni będą tymi jednostkami, które nadadzą ton i rytm i koniec. I ja przyjmuję zasadę wzmacniania mocnego, i uświadomienia sobie, gdzie jestem słaby albo gdzie jest słabość, bo możemy to wyrównać, ale prawdopodobnie ze słabych cech nie zrobimy naszych przewag. Ale jeżeli mamy gdzieś przewagi potencjalnie zaakcentowane, no to pracujmy nad nimi. I to samo jest ze wspieraniem leadershipu. Jeżeli mamy szansę wspierać liderów w zakresie zdrowia, równowagi i generalnie rzecz biorąc, kolokwialnie mówiąc, dowożenia tego, co ma być dowiezione, ale w sposób zrównoważony, no to oni zrobią różnicę na świecie. Ja też nieraz mówię też o tym, że wiesz, świat należy do tych, którzy czy zmienianie świata z szansy 1-2% nazwijmy to jakiś tam mikrej, tych, którzy widzą światełko w lekko uchylonych drzwiach, mówią wow,
jest światło,
ja tam mogę być, tak. Tu jest przestrzeń. I nie mówię, kurczę, ale te drzwi są zamknięte, tak?
Ale jest światło,
tak? I teraz wiesz, ci, którzy chcą wejść szerokimi drzwiami...
Czekają.
Czekają na ogół, tak? I one się nie otworzą od tak. Albo zostaną otwarte już przez tych, którzy wejdą szczeliną, powiedzą, dobra, no to...
Rozciągają to.
To chodź za mną,
pokazują.
Tak? Pokazują. Zawsze tak świat był konstruowany. Zawsze. Tylko myślę, że dzisiaj przy... możliwościach dzielenia się informacją, myślą, jakie mamy, choćby nawet nasza rozmowa jest tego dowodem, mamy inne dotarcie. Czyli mamy szansę na to, by dostrzec jedne i drugie postawy, by szybciej sprawdzać, co działa. Kiedyś nie było takiej możliwości. Kiedyś dowiadywaliśmy się o osobie wybitnej, bardzo często po jej śmierci. I tyle. Bo rzeczywiście czegoś dokonała. I ktoś sobie zauważył, że rzeczywiście tak żył, tak działał. Dzisiaj mamy szansę de facto w czasie realnym kształtować przyszłość.
Większej ilości osób, bo sobie obejrzą coś takiego. I wydaje mi się, że i ty, i ja jesteśmy spójni w tym, co mówimy, bo pokazujemy naszym ciałem. Ja mam 63 lata, też zacząłem chodzić na boks niedawno, żeby kształtować to ciało, że tak można zrobić. I osoby, nawet są prace na to, to jest 10% takich reformatorów, za których potem idą inni, bo oni jak projektor wyświetlą ludziom, zobaczcie, tak można wyglądać, tak się można zachowywać, to można robić, można być liderem, można to zmieniać, ten świat. Niech ktoś poczuje. I teraz zobacz, myśmy jeszcze powiedzieli kilka rzeczy. Dieta, ogarnięcie przewlekłego stresu, sen, to są rzeczy do zrobienia. Czy chwalenie siebie, mówienie sobie, jestem z tego dumny, że coś zrobiłem. To są rzeczy. Każdy może zacząć to robić, a nie dopiero początkowo gdzieś tam po jakichś studiach, po jakichś warsztatach, po kawałku się tego dowiadywać. Czyli tutaj my coś możemy do zrobienia. A powiedz mi, co wtedy czujesz, jak prowadzisz takie szkolenie do leadership i wtedy wracają do ciebie te osoby, które coś zmieniły w swoim życiu?
Oj, dumę i radość. Ja pamiętam człowieka, którego spotkałem po prawie roku i dotyczyło to stricte zdrowia właśnie. I mówiłem o tym, o tej dbałości, o zdrową podstawę, gdyż obojętnie jakie cele biznesowe, bo to spotkanie biznesowe mamy, to, no to one muszą wyrastać z tego, że nasze ciało jest gotowe. I on z mocno otyłego pana zagrożonego chorobowieńcową i tak dalej, no przeistoczył się w człowieka tryskającego energią, o posturze, która nie wyróżniała się zupełnie z tłumu i mówi w niej, wiesz co, ale to odmieniło całe moje życie. Mam inne relacje z żoną, z dziećmi, mi się chce spotykać z ludźmi, biznes mi idzie i tak dalej. A nie zdawałem sobie sprawy z tego, że aż tak można w krótkim czasie wpłynąć na innego człowieka. I ja byłem zachwycony. Czułem się wtedy jak trener, który stoi pod podium, ma tam ten złoty medal, ktoś odbiera. Mówię, cudownie, warto to robić. Zresztą ja też nieraz mówię ludziom, wiecie co, ważne, nawet to nasze spotkanie dzisiaj, ono będzie o tyle istotne, o ile ktokolwiek wyciągnie z niego coś dobrego dla siebie, i to znaczy, że nasz czas, czyli nasze minuty życia zostały w właściwy sposób zainwestowane, bo one służą czemuś dobremu.
Tak. Zostawienie tego dobra, żeby potem ono procentowało w takich osobach, które sobie poprawiły to życie.
Oczywiście, że tak.
I tak jak krótkie zasady, jak przekazałeś temu człowiekowi wtedy, na co ma zwracać uwagę?
Właściwie moglibyśmy powtórzyć naszą rozmowę od początku, tak? Czyli to było to, co jest super istotne, czyli uszanowanie tej ziemskiej powłoki, w której on funkcjonuje. Uświadomienie mu, że jego umysł, jego ambicje biznesowe muszą współgrać z tym, co pozwoli mu fizycznie, cieleśnie osiągnąć tę równowagę i skuteczność. On sobie uświadomił też, bo tam miałem taki obrazek, krótko mówiąc, wątłe podstawy, tak? Jak kruche jest to, na czym on buduje wszystko i przyszłość. Mm-hmm. No i elementy czysto zawodniczo-treningowe. Codzienne odrabianie z pokorą małej lekcji, która w sile powtarzalności czynności, budowania nawyków prowadzi do jakiegoś celu. Niby oczywiste, ale to działa dopiero przy silnej motywacji.
Okay.
I tyle. I bardzo trudno jest zawsze zaobserwować efekty trzeciego, piątego dnia. Mm. Wręcz te czynności bywają nawet irytujące, bo to już jest, zmieniam coś i wcale dalej mi się to nie podoba. Tak? I dopiero odczekanie jednak i zbudowanie też w swoim otoczeniu, to co też było ważne, co przekazałem, takiej koalicji na rzecz zmiany. Znaczy musimy mieć ludzi, mimo tego, że to jest nasza autonomiczna decyzja, którzy są naszymi zwierciadłami, którzy mówią, tak, podoba mi się to, co robisz.
Bliska osoba.
Jestem z tobą, tak? Mhm. Jestem z tobą. Kurczę, podziwiam cię za to, tak? Jest to ważne. Nagle się okazuje, wow, to jest kontrakt nie tylko ze mną, to nie jest tylko moje cierpienie, bo czasami to jest cierpienie, ale to jest coś, co sprawia, że ja buduję, wzmacniam relacje z kimś, na kim mi zależy. I ten ktoś mówi mi, dobrze, zależy mi na tobie, podoba mi się to, wow.
I to nas może doprowadzić do tych sukcesów?
I to nas może doprowadzić do zmiany. Dokładnie tak, bo cała to są te wartości miękkie. Cała reszta to już są technikalia.
Tak.
Jaki typ diety, treningu, jaki rytm pracy, ile śpimy, jak rygorystycznie jesteśmy, jeżeli chodzi o urlopy, o wyłączanie się ze świata dla znalezienia zdrowia, balansu emocjonalnego. Tak, czy praktykujemy jogę, czy jeździmy na rowerze. To są rzeczy drugorzędne tak naprawdę w stosunku do tego, co jest podstawą do podjęcia działania.
I ten świat się nam będzie rozszerzał, bo jak zaczniemy tutaj robić dobrze, to się okaże, że patrzymy na relacje, jak spędzamy wolny czas, gdzie jeździmy, jak się ubieramy, kim się otaczamy, jakie środowisko wybieramy. Buduje się nasza większa świadomość.
Zdecydowanie tak. No i wtedy, i też wracamy do początku naszej rozmowy, wtedy możemy zauważyć, że no rośnie apetyt na poznanie świata. Nam się chce, tak? I nagle się okazuje, że ten krąg ludzi, którzy nas wspierał, on rośnie, to raz. A druga rzecz, że okej, poskrobiliśmy apetyt na nadmierne jedzenie czy na pracogodziny, ale rośnie nam apetyt na to, że wiesz, to jest taka zasada brzydkiego kaczątka. No wyjdźmy za ten płot, bo zdaje się, że za tym płotem
coś
też jest fajnie, tak? A kaczki mówią, nie wychodzimy, to nie warto, tak? A jednak, tak? Ale uwaga, na to trzeba mieć siłę też. Na to trzeba mieć siłę i...
To ciekawość taką.
No to też jest znowu zasada też, wiesz, przeistaczania się. Uważam, że żeby być sobą i realizować jakąś misję, to parę razy w życiu trzeba się przeistoczyć w tego siebie, jakim chcemy być w tym momencie i jaką misję mamy do spełnienia. To jest też być może jakiś odnośnik do tych 7 lat, w których zmieniają się nasze nawyki, potrzeby, czy generalnie nasze zadania życiowe. Powinniśmy obserwować siebie też w takim stopniu, co dla nas jest dzisiaj istotne dalej, co będzie otwierało nowe rozdziały. To nie musi być 7 lat, to może być inny okres, ale generalnie rzecz biorąc, takie zakładanie płaszczyka i mówienie, teraz jestem super bohaterem, robię taką i taką misję, nie mówię, że ten płaszczyk ma mi się na pewno za 3 lata nie podobać, ale jestem gotowy w tym płaszczyku występować, to jest moja nowa skóra, całkowicie moja, przez kolejne lata i to jestem ja.
Super, to jest bardzo dobre, bo widzimy siebie, jak już osiągniemy sobie swój cel, czyli za 3 lata, czy tam za 7 lat, żeby każdy sobie zadał pytanie, jak ja się będę czuł, jak już będę tym mistrzem olimpijskim. Zobaczyć siebie tam.
Wiesz co, to jest też takie, to jest taka zasada trochę wizualizowania tego, co ma się wydarzyć, ale z konsekwencjami tego. I w skali mikro, a może to się niektórym wyda makro, ale ja na przykład przychodziłem na rok wcześniej przed zawodami najważniejszymi dla mnie, mistrzowskimi, olimpijskimi, i na stadion, na którym miałem finiszować, albo na trasę, na którym miałem startować. Nie po to, by sprawdzić, jaki jest kąt
badania słońca,
czy nawrotu w danym punkcie, tylko umiejscowić się z moją projekcją przyszłości w tym miejscu i powiedzieć,
stadionem,
że tutaj ma się zrealizować to, do czego będę od dzisiaj, czyli od następnej godziny już dążył, pracował. Ale to musiało być wypełnione treścią i to nie mogła być zasada, wiesz, robię sobie w AI-u dowolną pocztówkę, bo tak wygrywam, tylko ja tę pocztówkę muszę wypracować, tak? Ja ją muszę wyczuć, tak? I generalnie rzecz biorąc, ona musi być zgodna z tym, co dokładnie w następnej minucie będę robił w moim życiu. To było bardzo ważne dla mnie. Podotykanie, wpasowanie się, spojrzenie na bieżnię, nawet ona czasami jeszcze była remontowana, niegotowa. Okej, wiedziałem, że to tutaj ma się dziać i z tym mają się wiązać konkretne emocje, konkretne działania, potencjalnie gesty, które wykonam dalej. To nie jest jakieś studiowanie scenariusza, ale to jest otwarcie się na to, że okej, da mi to prawo do takiego, a nie innego wyrażania się i koniec. Nawet powiem, że w skali już naprawdę ultra mikro, to było tak, że jak wychodziłem ze stadionu w Sydney jako pierwszy, powiedziałem, że wejdę na ten stadion jako pierwszy. I to było dla mnie sprawą jakby uzgodnioną z samym sobą. Taki był plan i tyle. Można się śmiać z tego, ale...
Ale
wychodzę i mówię, dobra, prowadzę ten peleton, ja tu wchodzę dalej jako pierwszy. I zadziałało.
I poczułeś te emocje, to też jest ważne, żeby poczuć te emocje, które będziesz na tym stadionie. Co będzie?
Projekcja emocji jest kluczowa. Jeżeli myślimy o czymś, co ma się wydarzyć, nie potrafimy zaprojektować emocji, to nasze działanie zaczyna być płaskie. Ja nieraz też... mówię ludziom, którzy wybierają sobie wakacje last minute, nie ma w tym nic złego, jest oferta, mogę jechać, ale ile tracą na tym, że nie są w stanie przeżyć tego czasu projektowania i wczucia się w coś, co ma się dobrego wydarzyć, i to też projektowania trochę na swoich warunkach, bo last minute nieraz wybieramy, a bo jest, dobra, no to ja się dostosowuję do tego. I dalej, nie ma nic z tym złego, tylko pozbawiamy się jakiejś szansy na dojrzewanie do tej radości i na wykluwanie w sobie tych emocji. I szkoda tego. Potem znowu powrót, który jest po wakacjach. Dobrze, jak on ma szansę na moment zastanowienia na tym, co się działo, na, nie wiem, przejrzenie czy wybranie zrobionych zdjęć, dotknięcie pamiątek albo przypomnienie sobie czegoś, co miało miejsce, bo nie wiem, pójście do restauracji, która nawiązuje do... Można tysiące rzeczy wymyślać, ale jeżeli nie uświadomimy sobie, że mamy emocje przed, emocje w trakcie tego wielkiego czegoś i emocje, które się dalej rozwijają w coś, to nie będziemy w stanie żyć jako osoba zarządzająca samym sobą, dlatego że nie odczytamy emocji. Kiedy miałem pierwsze takie szkolenia coachingowe, które mnie, ja byłem coachee, to myślę, że najważniejszą rolą mojego coacha, François, było to, żeby nauczyć mnie wydobywanie z siebie odwagi, czy uwalnianie odwagi, bo to już było poza sportem, by właśnie w sferze innej niż sportowa identyfikować emocje i zmierzyć się z tym, co ja naprawdę o tym myślę, co ja w tym momencie odczuwam i na ile to jest dla mnie dobre albo niedobre, czy niezdefiniowane. Ten kurs przechodziłem w latach 2005-2006, czyli już dość dawno temu, ale uważam, że było ta nauka identyfikacji emocji i zarządzania nimi w skali innej niż dla mnie była prosta wcześniej, bo w sporcie to wyszło naturalnie. Ja dojrzewałem do tego, miałem jakiś talent do tego, by odnieść sukces ten sportowy, ale też spotykałem wielu ludzi, którzy byli dla mnie tymi coachami po drodze. To nie było takie jednoznaczne, że to ze mnie wyszło tylko. Tak, ale potem potrzebowałem, wiesz, przełożyć te umiejętności emocjonalne, sportowe na inną sferę i to mi niesamowicie pomogło.
To jest coś pięknego, bo właśnie spójnością taką naszego życia jest kontakt z ciałem i z emocjami. Kropka. I to zrobiłeś na tym płaszczyznach no idealnie, doskonale, dlatego efektem było to, że mogłeś to wszystko sobie zwizualizować, pójść, poczuć emocje i osiągnąć ten sukces. A takie najprostsze sposoby, żeby te osoby, które nas słuchają, oglądają teraz, jak mogą pogadać ze swoimi emocjami? Bo zwykle traktujemy jako wroga, czyli zagłuszamy, cierpimy, czy poświęcamy się i tak dalej, byleby te emocje się nie wydobyły. To część osób na masażu, że nieraz puści, popłacze się. Jakie by były twoje wskazówki, jak... No mniej więcej nie chcę wyciągać tego kursu czy szkolenia z Francji, ale jak już byś mógł z doświadczenia lat powiedzieć, najprostszy sposób, żeby pogadać ze swoimi emocjami?
Najpierw dać sobie przestrzeń, żeby usłyszeć siebie. To jest w ogóle coś kluczowego.
Tak.
I to jest taki pierwszy krok, który powinniśmy powtarzać na początku w sposób taki trochę forsowany.
Co czuję,
tak? Czy i obojętnie, czy to jest czas joggingu, spaceru z psem, czy po prostu pobycia...
Pytać się siebie, czy jestem szczęśliwy, czy jest mi dobrze.
Ale dać sobie, uwaga, dać sobie na to czas, żeby to pytanie móc zadać, bo moje doświadczenie mówi, że przez pierwsze 15-20 minut to mamy w głowie chaos, nie jesteśmy gotowi, tak? Będziemy...
Coś innego będzie.
Żyć jeszcze sygnałami ze świata zewnętrznego, a potem będziemy mieć tendencję do zbijania nawet bardzo ambitnie zadawanych pytań sobie. I nieprzypadkowo, wiesz, mistrzowie medytacji myślą o niczym.
Tak, muszą winnie myślenie, bez myśli.
I zalecałbym wejście w techniki niemyślenia.
Mhm. Uwolnić,
po to, by móc utorować drogę do pojawienia się myśli. Kolejny krok to zidentyfikujmy własne otoczenie i może będziemy w stanie dostrzec osobę, której powierzymy nasze zwierciadło.
Zadbaj o zdrowie bez kompromisów. Sięgnij po nasze przebadane suplementy diety z czystym składem na expertianaturals.pl.
Sami możemy bardzo wiele, ale no potrzeba relacji w tym przepotwarzaniu jest jednak ogromna.
Czyli tej drugiej osoby, żeby się przejrzeć w tym.
Musi być, musi być. I trzecia rzecz, jaką bym podpowiedział, to i to też w skali takiego jednodniowego zadania. Postarajmy się identyfikować emocje związane z oceną naszych działań i naszych reakcji na te działania w skali jednego dnia.
Naszych działań i reakcji na to działanie.
Czyli pracujemy, idzie nam tak, siak, spotkaliśmy. Jak mi z tym jest? Jak mi z tym jest? Jak ja czuję
to, co
dzisiaj? Tak? Czyli nie mówimy o wielkiej oczekiwanej emocji, o efekcie wow za rok, czy za jakiś czas, kiedy grzecznie odrobię lekcję, tylko...
Tu i teraz.
Dzisiaj.
Tak.
Dzisiaj. Co mi to daje? Tak? I wtedy prawdopodobnie będziemy gotowi do tego, by...
Wybierać lepiej.
Wybierać lepiej, by rysować coraz odważniej perspektywę czasową, gdzie będziemy w stanie zrzucić kładkę między tu i teraz, a tam i wtedy.
Pięknie, jak to bardzo mi się podoba. Jest to spójne z tym, co ja nieświadomie też robię często. Ja też napisałem kilka książek o zdrowiu i chciałem porozmawiać jeszcze z tobą o zdrowiu. A powiedz mi, jak na zdrowie patrzeć, bo tak ludzie szukają filarów zdrowia, bo mówiliśmy o diecie, o aktywności fizycznej, o śnie i tak dalej, ale dokładnie jak ty jesz, na przykład dzień, zaczynasz dzień, wstajesz rano i co jest na śniadanie?
Na śniadanie zaczynam od no powiem szczerze, od kawy.
Tak. A to dziwne.
To nie jest śniadanie. To jest, nie, to jest rytuał. Po prostu...
5 minut dla siebie.
Tak, to jest 5 minut dla siebie. To jest takie coś, że ja lubię wręcz sobie zaparzyć kawę i postać z tą kawą, popatrzeć przez okno.
Okay.
Po prostu.
To jest 5 minut
mamy rytuał domowy taki, że staram się tę pierwszą kawę, idę potem na górę do żony, wypić w gronie małżeńskim.
Tak.
I mieć te nasze...
Zielenice.
15 minut. Mhm. Tak, bo to są czasami, wiesz... jedyne i najważniejsze chwile takie, że możemy coś sobie przekazać i pójść dalej, zdobywać świat i tak dalej, ale zatrzymuję się. Co jem na śniadanie? Ja mam cały czas nawyki sportowe jednak i to jest moje ulubione śniadanie, czyli owsianka z jakimiś dodatkami białkowymi plus owoc albo suszony, albo świeży, sezonowy i to jest moje ulubione śniadanie, tak? Śniadanie codzienne w dniu roboczym. Uwielbiam już na śniadanie w dniu weekendowym, który niestety dla mnie bardzo często jest roboczy, bo sport się dzieje
w weekendy.
W weekendy. Omlet, jajecznica. To jest coś, co mnie dobrze ustawia na resztę dnia. A omlet... też traktuję bardzo sezonowo. Co jest do dodania do omletu, to dodaję. Przy czym muszą być elementy zielone w tym wszystkim.
Warzywa, tak.
I koniec. Muszą być warzywa. Staram się już do tego śniadania po tej pierwszej kawie jednak wypić zieloną herbatę albo no generalnie wodę, tak? Woda, zielona herbata, kawa. Ja mam, każdy ma swoje słabości. Ja mam słabość do espresso. I tak, lubię zapach, lubię celebrować to, że to jest mała filiżanka. Jeszcze jestem właśnie fanem zapachu. Odpowiedniej porcelany. Tak. To musi się dziać. I to jest ta przyjemność w życiu, którą lubię mieć. I staram się potem przygotowywać sety jedzenia. To nie chodzi o pudełka z cateringu, tylko jednak to, żeby w uświadomiony sposób sobie zaprojektować, co będę jadł na tak zwany lunch.
Okay.
Tak? Czyli biorę do pracy, to jest zupa w pudełku, to jest kanapka. Wiem, że będzie pogoń i nie mam iluzji takiej, że niestety, uwaga, to jest apel mój do społeczeństwa polskiego. Uszanujmy porę jedzenia południowego. Uszanujmy to. My mamy... Ja nie mogę, to jest mój koszmar po lądowaniu po 20 latach ciągle jeszcze po Francji. U nas się umawia spotkanie o 12.30, o 13.00, o 14.00. Nie mamy szacunku dlatego, że jest to przestrzeń, gdzie należałoby mieć pół godziny, 45 minut na to, żeby spokojnie zająć się sobą, zjeść lunch. I mam nieraz tak fatalne doświadczenia, że zastanawiam się, jak my jako społeczeństwo jeszcze trzymamy się biologicznie, bo zajadamy stres, łapiemy po drodze cokolwiek, potem przychodzi godzina 17, nie zjedliśmy niczego od śniadania. Ja się czuję źle, ja mam spadek cukru w tym momencie, ja nie mogę nadrobić z koncentracją i jak zaburzy się u mnie ta przestrzeń jedzenia lunchowego, to właściwie mam dzień przegrany, bo ja potem mam jakiś owoc, jogurt potencjalnie tam o 16, spokojnie mogę wyjść na trening, ja się dobrze czuję wtedy, i wtedy nie muszę też rzucać się na tak zwaną lodówkę kolacyjną, żeby cokolwiek już teraz jeść, bo źle się czuję, tak? Tylko mogę spokojnie podejść do kolacji. To jest też element życia, który jest dla mnie przedmiotem bardzo usilnych zabiegów w relacji z tym, co było moim sposobem na życie, kiedy byłem sportowcem. I życie firmowe, korporacyjne, życie w nie do końca swoim grafiku zawsze powoduje, że musimy też postawić jakieś tamy i koniec i powiedzieć, że tu się nie umawiam, tu nie robię, albo tu przepraszam cię bardzo, w tym momencie wyjmuję moje pudełko, jakieś kanapkę, cokolwiek, ale muszę zjeść i koniec, tak? I ci, co mnie znają, wiedzą już, jak wyglądam, kiedy zaczyna mi czegoś brakować i tyle. I wiedzą, że się specjalnie ze mną nie dogadają. Ale wiesz, to cały czas nie jest sprawa załatwiona jeszcze tak, jakbym chciał. Mam poczucie, że a być może to jest nasza wspólna robota, że musimy bardziej wyedukować społeczeństwo, jeżeli chodzi o higieniczne jedzenie i o uszanowanie trybu jedzenia i dbałości o ten balans w ciągu dnia u innych, bo jak patrzę na ludzi pomykających i po tych biurkach o różnej porze jedzą...
Chaos,
tak? A i uczymy, że wpadnij do sklepu o nazwie takiej, to szybko coś tak ci podamy tutaj już.
A ciało kocha rytmy. Tak. O tym powiedziałeś. Celebracja rano, razem popatrzenie sobie w źrenicę, 15 tak. minut, pół godziny, ze sobą jesteście, czujecie, że jesteście ze sobą, czujecie swoje ciepło, zapach, rozmowa, tak. wiesz, wszystko. Potem ten lunch, święta rzecz w dnia, tylko to ode mnie zależy. Po prostu nikt do ruszenia, żadnego spotkania, tak. nie wbije się tam, niech mam pół godziny i ciało to kocha, bo jest bezpieczne. Ono wie, że będzie lunch o tej 10:00. Jak małe dziecko, przyjdzie mama da jeść.
Tak.
I ciało to kocha. A potem masz obiad o kolację tam o 17:00, gdzie ciało też poczeka. 16:00,
tak, 17:00.
Bo ono wie, że o 17:00 dostanie...
Będzie nagroda.
Tak.
Będzie nagroda i już.
Tak. Jakie to jest piękne, żeby ciało dać rytm, poczucie bezpieczeństwa w ten sposób, że będziemy trzymali się tych pór, bo ciało kocha rytmy.
Tak, i powinniśmy przynajmniej jeden posiłek dziennie traktować jako spotkanie społeczne.
Mów.
To zasiadanie przy stole, wyluzowanie, rozmowa, zadanie pytań, to jest coś, co jest istotą budowy naszej równowagi osobistej i relacji. To nie jest jakby równoważenie bilansu kalorycznego. To jest dużo, dużo więcej niż czynność
samo jedzenie.
Jedzenia. Tak? I o to też dbajmy. I ja staram się, jak tylko mogę, by
wspólnie
jak najwięcej domowników mogło siedzieć razem przy stole i by mieć taką porę, która wszystkim odpowiada i gdzie możemy, okej, tak jak przy tej porannej kawie, spojrzeć sobie w oczy i być tu i teraz razem, tak.
To jest bardzo ważne, bo jak jemy wspólnie, to czujemy bezpieczeństwo, bo jesteśmy społeczną istotą. My musimy poczuć, że drugie osoby, i jeśli się śmiejemy, wyjdziemy na lunch, sobie zjemy na słońcu, czy gdzieś w parku, też jest fajnie, bo czujemy wzajemne te swoje wibracje. Niż jak gdzieś tam po cichu usiądziemy w kąciku, zjemy tą kanapkę, ja jeszcze tam ktoś nas będzie cisnął, to już nie jest, nie ma tego komfortu. Czyli to, co powiedziałeś, też jest bardzo ważne, żeby jeść w warunkach spokoju, bezpieczeństwa, wspólnej rozmowy, każdy coś powie ciekawego, to jest doskonała właśnie.
A też wiesz, wtedy mam wrażenie, że lepiej się poznajemy, bo też i kształtujemy nawyki żywieniowe, to jest jakaś forma też edukacji, ale wiemy, co ktoś lubi, czego nie lubi. To jest coś, co znowu buduje nasz szacunek taki w relacjach z innymi. Tak czy inaczej. Oczywiście znamy przykłady ekstremalne, że jakieś dziecko mówi, że ja od tej pory to będę jeść tylko frytki na przykład, tak?
Niech próbuje. Niech się będzie czuło.
Tak, i tyle. To jest coś, co uważam wymagałoby, mówię to jedzenie, ten rytm dnia związany z jedzeniem i tego, co jemy, kiedy jemy, z kim jemy, dużej edukacji społecznej. To jest jedno z wyzwań, które uważam przed nami stoi.
No jest dużo do zrobienia. Jasne. A powiedz o suplementach czy nawodnieniu.
Nawodnienie, temat absolutnie kluczowy i zawsze gdzie jestem, to mam przy sobie butelkę wody. I kiedy trenuję, to używam na krótkich dystansach samej wody, na dłuższych izotoników. I ja nie jestem człowiekiem mocno stojącym na suplementach diety. Owszem, tych suplementów używałem, ale...
Ja mówię omega-3, D3.
A tak, to są takie... Tak. To, co jest dla mnie ewidentne... Tak.
Ja to miałem na myśli. Właśnie.
Tak, to jak najbardziej, tak. Zacznijmy, jak wiesz, jak z tą aktywnością ruchową. Jeżeli chcesz być sprawny i silny, to zacznij ćwiczyć. Jeżeli chcesz być zdrowy, to też oprócz tego dbaj o odpowiednie jedzenie i o to, co trafia na talerz. O nawodnienie... A najlepiej nawadnia woda jednak.
I tam to jest.
My cały czas nie odrabiamy podstawowych lekcji, a staramy się, jak to, co przed chwilą mówiłem, kiedy jemy źle, to wziąć tabletkę i wtedy będzie lepiej. No nie będzie. No nie będzie lepiej, tak? Możemy pewien efekt zredukować tylko, ale nie będzie po prostu lepiej. Także ja stoję na stanowisku bardzo takiego odpowiedzialnego zarządzania aktywnością, jedzeniem, wypoczynkiem. I nawet jeżeli nie zawsze daję radę w sensie jednostki tak danego dnia, kiedy jestem w trzech miejscach naraz, przelatuję, jadę i wiem, że to jest bardzo trudne, to być może daję radę tego dnia zachowywać się w sposób ekstremalny, ponieważ w inne dni miałem to zrównoważone i byłem wyspany i odpowiednio najedzony, po prostu. I tyle. Warto, jeszcze raz to podkreślę, traktować siebie jako kompleksową całość, tak? A nie wybiórczo. Dzisiaj zadbam o organizm, jutro o głowę, a następnego dnia o relacje społeczne czy rodzinne. No nie, to tak nie działa. To musimy tę dbałość mieć ustawiczną i kompleksową.
I nie ma suplementów na brak snu. Nie ma żadnej diety, która mi ogarnie przewlekły stres.
No nie ma suplementu też na brak ruchu.
No tak samo, tak. Wspomniałeś o tym.
Nie ma.
Trzeba się ruszać. Jak chcesz mieć sprawne stawy, trzeba się ruszać.
Jeżeli ktoś mi powie, że wypije sobie jakiś energetyk tak zwany, który de facto odbierze mi energię, bo on wydobędzie ze mnie to, co jest głęboko schowane i dzięki temu mogę nie spać, no to nie. Tak. No to nie. Ja jako zawodnik to są takie dobre zasady, trochę takie zwierzęce, jak drapieżnik. Ja najwięcej leżałem.
No tak, bo ciało się regeneruje.
Ja najwięcej leżałem. Jak taki drapieżnik, który jest gotowy do akcji wtedy, kiedy będzie potrzebna akcja. Byłem gotowy do zadziałania i już. I dzisiaj jedziemy samochodem i jeden z sucharów, który mi się tam podaje, no to pewnie pan przyszedł tutaj do Krakowa czy gdzieś tam jeszcze, no fajnie. Dobrze, ale wiesz, powiedzmy sobie szczerze, że tak, aktywujemy nogi, robimy co możemy dla aktywności, ale tam, gdzie mamy zachować energię, tam po prostu ją zachowujemy.
Czyli dzień treningu, dzień odpoczynku na przykład.
Na przykład. tak? I nie nakładamy bezmyślnie, że skoro w tym tygodniu zrobiłem x kilometrów, to w następnym tygodniu zrobię x plus 10%, bo i to prowadzi do katastrofy, bo jeżeli zmultiplikujemy te powiększenia dawek, no to nie udźwigniemy tego, nie ma siły. Ja powiem ci, że to myślę też, że jest taka dobra puenta naszego spotkania, że to co, może być i wiele tych puent, ale taka fizycznie już podnosząc się do wyniku sportowego. Ja w ostatnim sezonie moim treningowym zrobiłem najmniej kilometrów na przestrzeni ostatnich 10 lat i najwięcej odpoczywałem, dając priorytet organizmowi, który musiał się regenerować i atakować tylko wtedy środki treningowe takie istotne, wtedy, kiedy wiedziałem, że je zregeneruję i one będą dla mnie dobre w tym momencie, a nie potencjalnie ryzykowne. I mówię, żeby się trzymać cyfr, to średnia taka kilometrażowa moich sezonów treningowych to było około 6200 w przedostatnich latach, podczas gdy w ostatnim roku zrobiłem nieco ponad 5000 tylko. I zrobiłem złoty medal olimpijski na wybranym dystansie w wieku 36 lat. Młodziacy byli daleko za mną i krótko mówiąc, jak ktoś sobie otworzy jeszcze finisz Niżego Rodowa, który zignorował nawadnianie po drodze i który szedł od krawężnika do krawężnika, on był trzeźwy, tylko mu wody brakowało. To może docenić to, w jak sposób świadomy, przygotowując się do ekstremalnego wysiłku fizycznego i w wieku sportowo dojrzałym jednak.
No to jest mistrzostwo.
36 lat, jak to mogło zadziałać, tak? I zadziałało po prostu.
Mniej zrobionych, ale efekt był lepszy, bo celowałeś dokładnie w te punkty, które są.
Kiedyś pracując jeszcze dla firmy medycznej, miałem takie seminarium, które miało dobry tytuł i myślę, że tutaj też warto do niego nawiązać. How much is too much?
Tak? No tak.
Kiedy jest to za dużo po prostu i przedobrzymy w którymś momencie. My mamy społeczeństwo, które lubi przedobrzyć, tak? Dołożyć, bo wiesz, więcej, mocniej. Nieraz też, kiedy widuję się z różnymi menedżerami w firmach, to odkrywam, że całe szczęście, ta ich dojrzałość już menedżerska mówi, że to szybciej, wyżej, mocniej, bo takie proste zawołanie olimpijskie, to wcale nie znaczy
więcej.
Jeszcze więcej, tak? To znaczy efektywniej, mądrzej, tak? I ja się cieszę, że te 10% ludzi, może 20 maksymalnie, tak? To są jednak ci ludzie, którzy mają świadomość tego, że wiemy, jak zrobić, żeby było optymalnie dużo, dobrze i wiemy, że ma to nam przynieść wymierne korzyści, ale jesteśmy menedżerami zdrowia, energii i potrafimy to robić długodystansowo.
I efektywnie.
Tak.
A gdybyś miał zostawić jedną zasadę, która realnie zmienia życie, nie sportowe, tylko takie ludzkie, co by to było?
No posłużę się tutaj Bruce'em Lee i jego cytatem, by wygrywać z pokorą i przegrywać bez urazy.
No cudownie. Pięknie. Chcesz się czegoś nauczyć? Ta obecność w ciele, z emocjami swoimi, tym się...
Tak, musimy dokładnie być w sobie, być pokorni wobec tego, jaki mamy potencjał. Jak wygrywamy, to świetnie, bardzo dobrze. Jesteśmy na szczycie. Ale jak przegrywamy, to być może jest to jednak efekt naszych błędów.
Nie ma przegranych, nie ma błędów, to jest doświadczenie.
I właśnie, jest to powód do tego, by budować doświadczenie. I Bruce Lee, jeszcze raz się tutaj posłużę jego cytatem, że nikt nie lubi uczyć się od bólu. A ból to jest doświadczenie też.
Tak.
Po prostu.
Tak. Czegoś nas uczy. Tak. I ośrodki są bardzo blisko z ośrodkiem przyjemności.
Zgadza
się. Czyli takie, wiesz, dociśnięcie te, na przykład na siłce 10 razy już nie mogę, to zrób jeszcze 2 i to jest ten proces, że ciało poczuje, że jeszcze czegoś od niego wymagasz. To ono i wtedy jest rozwój. Niż po 4 powiesz, a już mi się nie chce więcej. Nie, zrób ten moment takiego i to też jest radość.
Dokładnie tak.
Bardzo się cieszę za tą rozmowę. Pięknie, dokładnie bardzo tak. Się cieszę. Dużo fajnych rzeczy poszło. No jestem szczęśliwy, że mogłeś to potwierdzić.
Przybijmy 5 i teraz ja cię nauczę jeszcze robić chodziarze. O, tak się chodzi. Jak będziesz chciał pochodzić i tylko byś powiedzieć, dobra, czas na ruch, to idziemy.
To idziemy, tak. Te mięśnie się będą tutaj tworzyć.
Tak.
Ale fajnie. Tak. Dziękuję bardzo.